Konferencja czwarta, Matka Eugenia i Ojciec. Są tacy ludzie, którzy nas zachwycają poprzez oddanie jakiejś sprawie, poprzez taką determinację, poprzez wierność, pomimo trudności. Idą po prostu naprzód. To są różni ludzie, tacy, którzy też żyją wokół nas, ale też ludzie święci. Podziwiamy ich. Ja czasami tak mam, że kiedy widzę takich ludzi, chociażby, nie wiem, takich, którzy mają jakiś niezwykły talent, chociażby potrafią pięknie śpiewać w taki sposób, że po prostu świat się zatrzymuje. I tego gdzieś wtedy doświadczam. Wszystko się zatrzymuje, no bo jest coś niezwykłego wokół mnie. To są ludzie oddani jakiejś sprawie. Te konferencje chciałbym poświęcić kobiecie, zakonnicy, matce Eugenii, która była oddana jednej sprawie, Bogu Ojcu. Nic nie zatrzymywała na sobie, ale wszystko jakby kierowała ku Niemu. Prośmy Ducha Świętego, by w nas także była taka postawa, ku Ojcu.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Rozwal mnie. Duchu Święty, wołam przyjdź.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Rozwal mnie.
Elżbieta Anna Ravasio, to jej pełne imiona. Urodziła się 4 września 1907 roku. Pochodziła z bardzo pobożnej rodziny, o tym chociażby świadczy fakt, że urodziła się w bliskości święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dlatego postanowiono, że jej datą urodzenia nie będzie 4 dzień września, ale właśnie 8. Niezwykłe, jestem ciekaw, którzy rodzice przyjęliby dzisiaj coś takiego, czy dzisiaj w ogóle jest to pewnie możliwe. Wtedy tak uczynili. 8 września według jej rodziców to był dzień narodzin matki Eugenii, Elżbiety. Jakie były jej pierwsze lata życia? Nie były proste. Mało je, wolno się rozwija w początkach swojego życia, prawie nic nie mówi, jest po prostu chorowitym dzieckiem. Nie pochodzi z bogatej rodziny, więc możemy sobie wyobrazić, że jej choroba, ten trud dnia życia codziennego, to wszystko sprawia, że życie jej najbliższych naprawdę nie jest proste. Znalazł się w tej rodzinie święty człowiek, jej dziadek, Pietro, który udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego. Bardzo mocno modlił się do Maryi. Wręcz nawet postawił jej takie ultimatum. Matko Boża, jeżeli nie pomożesz i nie uzdrowisz tej małej dzieciny, no to po prostu niech ona umrze, niech odejdzie. Tak opisuje matka Eugenia pewnie z relacji jej rodziców, że kiedy dziadek wracał, ona wstała z łóżka, została uzdrowiona, bo widziała piękną panią Maryję. Miała nawet po łacinie odmawiać Magnificat. Wybiegła w kierunku dziadka, żeby mu obwieścić to, że jest, że została uzdrowiona. Maryja wtedy szczególnie zainterweniowała w jej życie. Dalej przypadkiem, bo w wieku 6 lat przyjmuje Komunię Świętą, a jest tak dlatego, że proboszcz pomylił ją ze starszą kuzynką. Ta komunia nie była jakimś niezwykłym wydarzeniem. Była w tym sensie, że przyjmuje Chrystusa i mówi, że wtedy odczuła w swojej duszy poruszenie. Pamięta ten moment, ale dalej musiała wracać do swoich codziennych obowiązków. Inne dziewczynki, jak opisuje, bawiły się, dostały prezenty. Ona musiała ściągnąć tę sukienkę swoją już, no i iść do pracy, ponieważ jej mama, ona chorowała na tyfus, niebawem zmarła, dlatego na niej ciążyły wszystkie te domowe obowiązki. Kiedy dorosła, miała blisko 12 lat, chodziła do fabryki, tam także pracowała dobre 10 godzin, nie licząc jeszcze czasu na dojście i powrót z miejsca pracy. Tak wyglądało jej życie. Musiała nawet przerwać naukę. Bóg Ojciec objawił jej, że On jej wszystko powie, że On ją wszystkiego nauczy, że nie musi chodzić do szkół. Faktycznie tak było. Ale możemy sobie wyobrazić, że jako dziecko, jako dziewczynka, no, przeżywała te wydarzenia bardzo. Że to było coś, co rzeczywiście ją po prostu bardzo mocno raniło. Jednak jakby przez całe swoje życie ona była przekonana, że jest w rękach Boga, że jest Jego córeczką, że jest przez Niego ukochana i szła naprzód. Jest rok 1927. Pomimo sprzeciwu rodziców, Elżbieta wstępuje do francuskiego Instytutu Sióstr Misjonarek Matki Bożej Apostołów. Dom nowicjuszek znajduje się we Włoszech, Bordello w prowincji Vareze. No, ten etap obfituje w rozczarowania, ponieważ jest zamknięta w wieży, gdzie znajduje się robactwo. Ma także wykonywać pracę, która polega na odchwaszczaniu, jednak w tych chwastach, tam w tych trawach gdzieś znajdują się węże, których strasznie się obawiała, które po prostu ją bardzo, bardzo mocno kąsały. Pomimo tych wszystkich trudności ona trwa, jest przekonana, że to jest jej miejsce, że Bóg ją powołuje do tego, żeby być zakonnicą i służyć ludziom. Po długim okresie przygotowania przyjmuje pierwsze śluby zakonne, przyjmuje welon na rok, no i otrzymuje imię Eugenia. Niestety to imię dla mieszkańców miasta kojarzy się z chorą psychicznie kobietą, która także nosiła to imię. Co ciekawe, wtedy właśnie Eugenia, ona przeżywa takie lęki związane z obrazem Boga, że ten Bóg Ojciec jest gniewny, surowy, dlatego powierza ten wewnętrzny strach Maryi, Matce Bożej. No i dzięki takim aktom oddania jej, ona odczuwa bardzo często w swoim sercu taką jej wyraźną opiekę, troskę i po prostu pokój. Maryja jakby przynosi jej ten prawdziwy obraz Ojca, prawdziwą miłość. Ta bliskość z Matką Bożą, ona wyraża się też w tym momencie, kiedy przychodzi do niej sam Bóg Ojciec. To jest pierwszy dzień lipca, rok 1932. Wtedy pojawiają się archaniołowie, aniołowie. W pewnym momencie jakby to wszystko gaśnie. Znikają te niebieskie duchy, postaci. Pozostaje tylko ona i Bóg Ojciec, który przekazuje jej orędzie. Kilka lat po tym wydarzeniu, w 1935 roku, rozpoczyna się badanie kanoniczne tego tekstu, no jak i jej osoby, które trwa blisko 10 lat. Biskup Aleksander zajmuje się tą sprawą, zajmują się także ojcowie jezuici, specjalnie wydelegowani do tego dzieła. To badanie kanoniczne kończy się stwierdzeniem, że Matka Eugenia nie jest osobą chorą psychicznie, że jest osobą bardzo uduchowioną, zagłębioną w życiu z takim sakramentalnym, kościelnym. No i że te słowa, które zostały przekazane, nie zawierają w sobie jakichkolwiek błędów. Jednak mimo tego, że to orędzie zostało Matce Eugenii przekazane, nawet że zostało zatwierdzone w takim znaczeniu, to badanie kanoniczne było przeprowadzone, jakby życie jej dalej nie rozpieszcza. Jest 33 rok, czyli to już niecały rok po przekazaniu tego orędzia i zostaje Matka Eugenia przykuta do łóżka na 365 dni. Żyje w skandalicznych warunkach. Przez rok żywi się Eucharystią i pije słodzoną wodę, co wydaje się nieprawdopodobne dla przełożonych. Oni podejrzewają ją o symulację, umieszczają nad łóżkiem cienkie nitki, żeby sprawdzić, czy po prostu Eugenia nie wstaje w nocy, no i potajemnie się gdzieś nie dożywia. No, nie wstawała, nie dożywiała się. Rok później zostaje cudownie uzdrowiona i ona podejmuje obowiązki mistrzyni nowicjatu. Nawet jest doradczynią władz generalnych zgromadzenia. W 1936 roku zostaje jednomyślnie wybrana na przełożoną generalną zgromadzenia. I w tym okresie jakby to jej zgromadzenie przeżywa taki niezwykły rozkwit. Coraz więcej powołań. Ona także tworzy w 70 blisko ośrodków na kontynencie afrykańskim, w Ameryce Południowej. Te ośrodki składają się ze szpitala, ze szkoły, no i z kościoła. Tam po prostu jest z tymi ludźmi i służy. Bardzo ważne jest Adzope, to jest miasto trędowatych, które jako pierwsza założyła. Zajęła się ludźmi, do których nikt nie chciał mówić, przychodzić, dotykać. Ona okazuje im miłosierdzie. Przyczyniła się także do tego, że powstał lek na trąd. Znalazła tropikalną roślinę. Ona została przekazana do zakładu Pastera we Francji i tam na podstawie właśnie tej rośliny udało się ten lek po prostu stworzyć. Dalej matka Eugenia, pomimo tego, że zostaje tą matką generalną, że jest gdzieś przez te władze zakonne zauważona, boryka się z różnymi problemami finansowymi, także osądzają ją o to, że dokonała jakichś oszustw związanych właśnie z tymi kwestiami, co oczywiście jest nieprawdą. Ma nawet taki moment, że policja tam przyjeżdża do tego Palermo i aresztuje ją po prostu. Jest w więzieniu jakiś czas. To jest czas niezwykły, ponieważ mogła głosić im Boga. Nawet do tego stopnia, że miała powiedzieć, że to jest jej miejsce, gdzie powinna żyć, bo po prostu widzi, jak tam Pan Bóg działa. Osoby, które się z nią zetknęły wówczas w tym więzieniu, no naprawdę odczuwały tak wielką miłość Boga Ojca, że po prostu zmieniały swoje życie. To było rzeczywiście niezwykłe. Są też takie cudowne wydarzenia związane z jej życiem. Dla mnie są takie bardzo ważne dwa. Pierwsze to kiedyś płynęła statkiem parowym. Ten statek uległ awarii. Woda zaczęła po prostu wlewać się na pokład. Była ewakuacja. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Hałas, panika, strach, niepewność. Ona przepuszczała najpierw wszystkich innych, żeby inni mieli miejsce w tych pontonach. Ona czekała spokojnie na swoją kolej. W pewnym momencie zobaczyła matkę i dziecko, matkę bardzo przerażoną. Jakby tak poczuła w swoim sercu, że powinna podejść do nich. Podeszła, wzięła to dziecko, podniosła tą dziecinę w stronę nieba i zaczęła się modlić: Boże, ze względu na to dziecko, proszę, ocal nas, niech nic nam nie grozi. Nic się nie stało. Wszyscy przeżyli, ale kiedy tak zaczęła się modlić, to tak jest to opisywane, wielki pokój zalewał duszę ludzi. Oni przestali panikować. Nagle jakby właśnie została w nich wlana nadzieja, że wszystko będzie dobrze, że zostaną ocaleni. Kiedyś także przyjechali do Eugenii w Anzio przyjaciele. Nie miała ich za bardzo czym podjąć, nakarmić i nagle padał w ogóle deszcz na dworze i na trawie pojawił się chleb. Ten chleb był ciepły. Na skutek deszczu powinien być mokry, nie był taki. I karmiła tych swoich przyjaciół, ludzi, którzy do niej przyszli. Ten chleb się nie wyczerpał. To jakby takie kolejne niezwykłe wydarzenie. Lata 1960-1990 to okres, kiedy zostaje nazwana nawet zakonnicą miliarderką. W tym więzieniu, o którym wspomniałem, była blisko 4 miesiące. Wyszła z tego więzienia, ale udało jej się stworzyć takie zgromadzenie zakonne właśnie w Anzio. Instytut misyjny Unitas in Christo ad Patrem. To jest takie stowarzyszenie nieformalne. Aż do śmierci założycielki, obecnie są już tym stowarzyszeniem formalnym. Jest to takie zgromadzenie trochę tajemnicze, bardzo się tam trudno dostać. Na pewno modlą się bardzo mocno te siostry, jakby rozeznają teraz ten czas jako czas na modlitwę. Nie zajmują się w jakiś sposób szczególny szerzeniem kultu Boga Ojca. Ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że takie zgromadzenie jest, że właśnie Matka Eugenia, te siostry niektóre znały Matkę Eugenię, osobiście ją pamiętają, żyły z nią, że Matka Eugenia taki instytut założyła. Umarła w 1990 roku, 10 sierpnia. Odchodzi wtedy do domu ojca po 10 latach życia w Anzio. Kochani, oczywiście tych wydarzeń i tych faktów z jej życia jest o wiele więcej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na takie pewne najważniejsze rzeczy. Ale co pokazuje nam życie Matki Eugenii? Przede wszystkim taką pewność, że jeżeli wiesz, że jesteś synem ojca, że jeżeli wiesz, że jesteś jego córką, to nic ani nikt nie powali cię na ziemię. Mogą cię nazywać oszustem, mogą cię nazywać jakimś złoczyńcą, mogą cię wtrącać do więzienia, mogą robić najgorsze rzeczy z tobą, ale ty wiesz, kim jesteś. To pokazuje życie Matki Eugenii. Ona jakby była cała przesycona właśnie tą prawdą. Mam ojca. Co mi się może stać? Kto może mi coś zrobić? Mogę stracić w oczach innych ludzi, ale ja wiem, kim jestem dla niego i wiem, kim on jest dla mnie. Zachęcam do tego, żeby poznawać Matkę Eugenię, żeby gdzieś może jeszcze przeczytać jej życiorys bardzo dokładnie, zainspirować się jej życiem i prośmy dzisiaj, tego dnia, byśmy mieli w sobie taką pewność tego, kim jesteśmy, tego, kim on jest dla nas i żebyśmy mieli w sobie taką niezmąconą nadzieję, że przecież jesteśmy w jego rękach. Kto nam zagrozi? I na zakończenie chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze fragmentu z orędzia. O jakże moja miłość ojcowska, została przez ludzi zapomniana, a przecież tak czule was kocham. Czegóż nie uczyniłem w moim synu, to jest w osobie syna mego, który stał się człowiekiem. Bóstwo ukryło się w tej ludzkiej naturze, małej, biednej, upokorzonej. Prowadziłem z moim synem Jezusem życie pełne wyrzeczeń i pracy. Przyjmowałem jego modlitwę, aby wytyczyć człowiekowi drogę, pozwalającą mu zawsze postępować sprawiedliwie, a w końcu bezpiecznie dojść do mnie. Ojcze, chcemy, tak jak Matka Eugenia, bezpiecznie dojść do Ciebie. Bądź z nami dzisiaj i zawsze. Amen.